Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, niezwykle dziwne to są czasy, gdy ja, antykomunista, człowiek, który za swoją działalność antykomunistyczną dostaje dodatek do emerytury. Tak, za to właśnie dostaje dodatek emerytury. Za te kilkanaście lat, 13 dokładnie, od 76 roku do 89 dostaje dodatek do emerytury. Przecież nie na gębę mi to dano, tylko ludzie, którzy ze mną, z którymi ja współpracowałem wtedy, zaręczyli, że to byłem ja i że to ja z nimi współpracowałem i ja działałem aktywnie przeciwko systemowi komunistycznemu. A więc człowiek, który był, jest i będzie antykomunistą ruskiego rytu do usranej śmierci, do swojej usranej śmierci, a musi się tłumaczyć, bo ja muszę się tłumaczyć w pewnym sensie, a dlaczego uważa, że to, co pewne elementy, które miały miejsce cywilizacyjne w Polsce, które miały miejsce w PRL-u, a mianowicie elektryfikacja, na przykład elektryfikacja całego kraju i na wielką skalę i zlikwidowanie analfabetyzmu, a właściwie to raczej powinno się powiedzieć, że umożliwienie ogromnej rzeszy dzieci i młodzieży z miast i wsi, tak, z tych najuboższych warstw, umożliwienie im nauki. Twierdzę, że jest prawdą. I to zawarłem w poprzednim felietonie. Dlaczego ja za to muszę czuć się człowiekiem, który mówi o, który, jak tutaj widzę w portalu w Polityce, niejaki Maciejewski mówi, że w takim razie ja również wychwalam stalinizm i dlaczego takich bzdur będziemy słuchać więcej. Więc ja mówię o bzdurach, ja mówię bzdury. W innym artykule, mili Państwo, w innym artykule, że idę gdzieś tutaj w dół, widziałem, o, kolejny pan Płużyński. Dlaczego Morozowski wybiela komunizm? Czyli ten człowiek, który powiedział o tym, że socjalizm w Polsce PRL-owskiej zrobił to, co powiedziałem przed chwilą, a to jest wybielanie komunizmu? Nie, to w żadnym przypadku nie jest wybielanie. To są fakty. Ale ten człowiek Płużyński powiada takie poglądy wynikają z określonej przeszłości rodzinnej czy środowiskowej. A no cóż, mój ojciec był członkiem PZPR-u i wielokrotnie żeśmy się w sprawach związanych z PRL-em, jeszcze w czasie istnienia PRL-u, jeszcze wtedy, kiedy ja byłem w podziemiu, pracowałem dla podziemia i przecież on o tym wiedział, więc żeśmy się spierali bardzo ostro. Ponieważ on był koniunkturalistą przez całe życie i z pozycji chłopaka, który był w partyzantce w NSZ-cie, a później w AK, przeszedł na pozycję, no właśnie, członka PZPR-u. Ale ja go oceniać nie będę. Natomiast to, więc jak żadnych szczególnych był PZPR-owcem, dlatego, że uważał, że to jest jego powinność, żeby powiedziałem koniunkturalistą był, żeby zapewnić rodzinie byt jak najlepszy. Był w pewnym momencie, miał do wyboru albo zapisanie się do PZPR-u, albo nie bycie szefem inwestycji w największej inwestycji chemicznej w Polsce, w koksowni Zdzieszowice. I też nie mam zamiaru go oceniać. Ja poszedłem inną drogą, ale on poszedł zupełnie inną. Ja poświęciłem swoją pracę zawodową i pewnie dobrobyt rodziny na rzecz pracy, na rzecz niepodległości mojego kraju. Tylko że problem w mojej opinii polega na tym, że to ja zrobiłem błąd. Ja wiem, że ja zrobiłem błąd, bo doprowadziłem do sytuacji, która jest w tej chwili. Że różne sukinsyny żydowskie, niemieckie, rosyjskie i inne brylują w naszym kraju. To ja, takich jak ja było bardzo niewielu, może ze 2-3 tysiące. Jak wiem, gdzieś koło tego, dlatego że tylu ludzi ma w tej chwili pobiera ten dodatek do emerytury. No więc jak to jest? Ja mam określoną przeszłość rodzinną czy środowiskową? Nie, nic z tego. A jednak powtarzam, przekazałem Państwu swoją wiedzę dotyczącą swojego życia, swoich obserwacji, głównie z dzieciństwa. Czy ja jestem jakimś tam człowiekiem z rodziny nomenklatury? A w żadnym przypadku. To w ogóle nie ta historia. Tak. A więc ja takim ludziom jak ten pan Płużyński, czy jak ten pan Maciejewski, bo widzę obydwu, którzy w najlepszym przypadku są 50-latkami, najlepszym, a ja jestem 70-latkiem, czyli żyłem 20 lat wcześniej niż oni, ja jeszcze pamiętam te rzeczy, których oni już pamiętać nie mają szans. Oni mogą o tym wiedzieć i mogli o tym wiedzieć, ale i mogą o tym wiedzieć, ale im pewnie jest niewygodnie stanie w prawdzie. No właśnie, cały czas powtarzam jedną rzecz, że ja jako 70-latek, już stary człowiek nad grobem, ja mam prawo i obowiązek a przyszłym pokoleniom mówić jak było, a nie jak chcieliby różni propagandyści współcześni dla uzyskania konkretnych korzyści obecnym w tej chwili. Ja nienawidziłem i nienawidzę komuny. Powiedziałem, że to jest różni komuniści, Millery, Cimoszewicze, syny czy inne suki czerwone, czy fioletowe, czy wielokolorowe, to są dla mnie moi osobiści wrogowie. Ale nie może być tak, że mnie przysłania moja nienawiść w stosunku do komuchów ruskiego rytu w Polsce i Rusów, że mnie przysłania ta nienawiść prawdę. Tak nie było, nie ma i nie będzie. Nie jest i nie będzie. I ja widzę, że rozpętała się nagonka na taki mój sposób myślenia, który akurat ten cały Morozowski przedstawił. A przypuszczam, że też ten Morozowski, nie słuchałem jego wystąpienia, nie interesuje mnie jakiś śmieć z TVN-u. Natomiast jeśli nawet to jest śmieć z TVN-u, to on może czasami powiedzieć prawdę. Przez przypadek, przez pomyłkę lub z jakiegoś innego powodu. A ja potwierdzam, że ten człowiek przez przypadek się nie pomylił. Przez przypadek nie skłamał. Ten cały Morozowski. W tych dwóch aspektach PRL-u. A jak powiedziałem, moich czterech, można powiedzieć, że ja w dosyć szczególnym miejscu się urodziłem, w dosyć szczególnej rodzinie, dlatego że moi wujkowie, czyli bracia mojego taty, a w sumie ich było czterech braci, zdobyli wyższe wykształcenie tuż po wojnie. No i co? I można powiedzieć, no to pewnie dlatego tak gada. No nie zupełnie. Bo mój wuj ze strony mamusi, a brat mojej mamusi, o którym nigdy nie wspominałem, chociaż kiedyś być może, a był wybitnym grafikiem, jednym ze współtwórców Polskiej Szkoły Grafiki lat 60. i 70. Istniało coś takiego jak Polska Szkoła Grafiki. Był rektorem Katowickiej Akademii Sztuk Pięknych. To była wtedy filia Krakowskiej Akademii. Teraz to chyba jest samodzielna uczelnia. Znaczy pewnie od dawna to jest samodzielna uczelnia. I profesor Tadeusz Grabowski, a mam przecież jego zdjęcia razem z mamusią jeszcze ze Lwowa, był synem mojego cudownego dziadzia, legionisty, człowieka, który walczył o wolną Polskę. Już w 1905 roku mam zdjęcie. Właśnie dziadzia z kolegami, chyba jest w sumie ich ośmiu, z 1905 roku. A więc a dziadziu był przecież zawodowym wojskowym w latach I Rzeczpospolitej. Więc no niekoniecznie. I było im dobrze. Miał się dobrze. Może na pewno nie należał do klasy średniej. Był drobnomieszczuchem. Był podoficerem Wojska Polskiego. Ale miał na Lewandowce w Lwowie swój dom. Drewniany, bo drewniany, ale miał. Więc niekoniecznie to jest tak, że ten młody człowiek, Tadeusz Grabowski, profesor Tadeusz Grabowski, człowiek wybitny w swojej dziedzinie, człowiek, z którym prawie w ogóle nie miałem nic do czynienia, dlatego że on z kolei był zaprzedany PRL-owi w sposób absolutny. Absolutny. I nie potrafiłem znaleźć z nim żadnego wspólnego języka nigdy. Ale to też był człowiek z mojej rodziny. To ja należałem razem z nim do tej samej rodziny. A więc to był człowiek, który wyszedł z tych nizin społecznych, podobnie jak moi, czyli stryjowie i wuj wyszli, powiedzmy sobie, w zasadzie z nizin społecznych. Przysłużyli się mojemu krajowi naprawdę wspaniale, naszemu krajowi naprawdę wspaniale. Nawet jeśli tylko będziemy używać tego PRL-u, nazwy PRL-u, czyli tej emanacji Polski, która była wówczas PRL-em, ale zasłużyli się, a myślę, że w sposób naprawdę znaczący. Nie mówiąc już o przecież tatku Pilchu, profesorze Uniwersytetu Warszawskiego, który był swego czasu rektorem, prorektorem i wiceministrem resortu. O, tych uczelni wszystkich. Więc co? Więc, no dobrze, to tylko przykład mojej rodziny. A odpowiedzcie mi Państwo na pytanie następujące. Ci, którzy oczywiście interesują się kulturą tamtego czasu, czyli lat 60., 70., 50., odpowiedzcie mi Państwo na takie pytanie. Jak to się stało, że takie szmaty jak Polański, a to były szmaty? Wszystko wtedy? Takie szmaty jak Polański, jak Holoubek, jak Pawlik, jak Stępowski, ale setki wybitnych aktorów polskich. Jak, nie wiem, czy Holoubka. Proszę Państwa, ja w latach, na początku lat 70. chodziłem w Warszawie do dramatycznego, do współczesnego, przecież Hibner współczesny. Ja chodziłem na jego sztuki, ja widziałem go w akcji, jako aktora. Kwiatkowska, Przybora, Wasowski, Kabaret Starszych Panów z nieprawdopodobną obsadą, którą do dzisiaj pamiętam. Ja to oglądałem w telewizji. Kabaret Starszych Panów, a później jeszcze Kabaret Jeszcze Starszych Panów. Była druga część tego samego. A skąd się to wzięło, że ci stosunkowo wówczas młodzi aktorzy, reżyserzy, był taki wysyp tego wszystkiego? Skąd to się wzięło? Myślę, że tutaj kilka czynników odegrało rolę. Jak zwykle koniunkturalizm, jak zwykle łatwość, chęć dobrego życia, ale po pierwsze trzeba było od czegoś zacząć, od talentu. Otóż PRL dał tym ludziom, tym wszystkim, o których teraz mówię, możliwość zaistnienia, możliwość dania z siebie tego, z czym byli naprawdę najlepsi. Dał. PRL im dał tą możliwość. I twierdzenie, że tak nie jest, nie było, jest zwykłym kłamstwem. I ja wcale nie brnę w obronę PRL-u. Ja po prostu mówię o swoim dzieciństwie. Ja analizuję to, co się działo w moim dzieciństwie i w mojej młodości. Ja mam do tego prawo, dlatego że ja wtedy żyłem tu i teraz. Czy to, że ja widziałem to, co widziałem, że byłem świadkiem tych pięknych rzeczy, tych pięknych przedstawień, tych wspaniałych filmów, Zanussi, Abareja i ci inni, Czy to, że ja byłem świadkiem tego, to mi się to wydawało? Tak? Wydawało mi się? Nie, proszę Państwa. Mnie się nic nie wydawało. Tak było. Tylko, że w tej chwili w amoku niszczenia PRL-u nie mówi się o wadach i zaletach tej emanacji Polski, ówczesnej emanacji Polski. I nie zapomnijcie Państwo, nigdy nie zapomnijcie jednej rzeczy, że mojego wuja Władysława Pilcha zamordowano w 1947 roku za pracę w winie, za walkę w winie. Że mój dziadziu, Jakub Pilch z Bielczy, był przesłuchiwany na UB i później mam nadzieję, że link do tego dam. W rozmowie z panią, która pisała książkę o podziemiu tamtego okresu, powiedział, że był 4 lata czy tam 5 lat na wojnie, na pierwszej wojnie światowej i myślał, że widział piekło, no to się mylił, bo piekło to dopiero do niego przyszło w 1946-1947 roku, kiedy był w UB aresztowany i przesłuchiwany w UB. Mój wujo, Kaziu Pilch, wspaniały człowiek, który popełnił książkę Kazimierz Pilch pod tytułem Bielcza, która się na mnie codziennie patrzy z półki, gdy to nagrywam również. A był tak przesłuchiwany do tego stopnia, że po przesłuchaniu, po pierwszym przesłuchaniu, jak wrócił do celi, to jego kolega z klasy, którego znał od zawsze, nie poznał go. Więc niech mi żaden sukinsyn, żaden kurlewski sukinsyn, a mieniący się Polakiem, nie mówi, że ja mam prawo lub nie mam prawa mówić prawdy. Ponieważ moja rodzina dostała tak w dupę, jak to jest tylko możliwe. Mój dziadziu ze Lwowa musiał zawierać swoje manatki i po pół godzinie dostał na spakowanie pół godziny i wyjazd ze Lwowa. Rozumiecie? Człowiek, który walczył o Polskę przeciwko Ukraińcom, przeciwko Rosjanom w 20 roku. Tak go potraktowano. Tak go PRL potraktował. Więc nie mówcie mi, sukinsyny wszystkie, śmiecie antypolskie, że ja nie mam prawa mówić prawdy. Ja uważam, że jest moim obowiązkiem wręcz mówić prawdę o tamtym czasie. To był czas straszny, ale równocześnie czas, który w tej swojej straszności, wiem, że to jest złe słowo, w tym swoim okropieństwie pozwolił na to, aby miliony ludzi, bez wątpienia miliony ludzi, poczuły się lepiej. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to niech zobaczy, jak wyglądały wsie. Wsie, zwykłe, przeciętne wsie. A w 30 latach, pod koniec 30 lat i na przykład pod koniec 50., na początku 60. lat, kiedy już ten PRL paręnaście lat miał. Ja wiem, jak wyglądały, bo ja widziałem te zmiany w Bielcu. Więc won mi od moich wspomnień. Zatłukę, jeśli ktoś będzie na mnie krzyczał, że ja jestem komuchem. Zatłukę jak psa. Dziękuję.